Zanim pan Marek Kondrat wpadł w pętle powtarzania, że liczą się ludzie, to w latach 90. XX wieku, konkretnie w latach 1995-99, grał w najpopularniejszym tamtego czasu serialu zatytułowanym właśnie Ekstradycja. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku stawiała sprawę jasno. O żadnej ekstradycji obywatela Polski nie mogło być mowy. Natomiast w 2020 roku pod kątem ekstradycyjnym działy się już różne rzeczy. Ukraina wspominała o tym, że możliwa była ekstradycja zatrzymanych Rosjan, którzy walczyli w Donbasie. Francja nie chciała ratyfikować układu z Hongkongiem, bo ich zdaniem Chiny wprowadziły zbyt kontrowersyjne prawo o bezpieczeństwie narodowym tej byłej brytyjskiej kolonii. W Holandii, choć złapano Polaka handlującego narkotykami, władze, wyrażając zaniepokojenie polskim sądownictwem, zdecydowały się zwlekać z ekstradycją Polaka, jak długo się tylko dało. W Korei Południowej sąd nie zdecydował się ekstradować operatora jednej z największych stron z pornografią dziecięcą do USA, bo w ich ocenie mogłoby to zaszkodzić wysiłkom południowo-koreańskim w zwalczaniu takich przestępstw w Korei. Dla tych, dla których termin ekstradycji jest obcy, wystarczy powiedzieć, że to proces wydania przestępcy czy kogoś oskarżonego o popełnienie poważnych przestępstw z państwa A do państwa B. W państwie A popełnił szereg przestępstw, a przebywając na terenie państwa B, państwo A zwraca się do państwa B o wydanie go. Państwo zwracające się z ekstradycją ostrożnie musi stworzyć wniosek, ponieważ ścigając daną osobę zgodnie z zasadą specjalności, może ona być wyłącznie z tego tytułu potem karana. Tym samym należy uwzględniać, że ekstradycja dochodzi do skutku, jeśli czyn zagrożony karą jest w obu państwach A oraz B, czyli zgodnie z zasadą podwójnej karalności. Do tego o ekstradycji można zapomnieć, jeśli państwo B, wiedząc z kim ma do czynienia, udzieliła mu już azylu. Jeszcze warto zaznaczyć, że istnieje uproszczona forma ekstradycji, która sobie funkcjonuje między krajami Unii Europejskiej, czyli europejski nakaz aresztowania. Tylko że europejski swoją drogą. Zanim przerobimy sobie tematy najbardziej spektakularnych przypadków ekstradycji, przytoczmy sobie, jak wygląda procedura ekstradycyjna w naszym kraju. Z tego, co można wyczytać, okazuje się, że przeciętnie, na ogół, procedura ekstradycyjna trwa dłużej niż ciąża u kobiety. Średnio 314 dni. Choć trzeba przyznać, że zdecydowanie najczęstsza procedura zachodzi na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Niektórzy pamiętają może przypadek chociażby Kajetana Poznańskiego, podówczas 27-letniego bibliotekarza, co to zamordował mieszkankę Woli. Polscy przestępcy generalnie poszukują krajów, z którymi nasza ojczyzna nie ma podpisanej umowy o ekstradycję. Jakiś czas temu miejscem docelowym bywała Wielka Brytania czy Hiszpania. Natomiast obecnie sporą popularnością cieszą się kraje nieco bardziej egzotyczne. To właśnie z takich krajów jak Peru czy Dominikana trudniej sprowadzić naszego borykającego się z meandrami prawa krajana. Wielkim kłopotem naszych władz, a wielkim komfortem dla przestępców są kraje Ameryki Łacińskiej. Klamka zdecydowanie zapada, jeśli przestępca trafi do Argentyny, bowiem to w tym kraju najczęściej wnioski o ekstradycję trafiają do kosza na śmieci. Ustawodawstwo tego kraju najzwyczajniej w świecie skazuje takiego typu wnioski na porażkę z góry. Można powiedzieć, że nawet nie zaglądają w papiery. A na dodatek solą w oku staje się długie i drogie postępowanie, gdzie na pierwszy ogień trafia prokurator, potem sąd okręgowy, aż w końcu sprawa trafia do samego ministra sprawiedliwości. Generalizując, to biurokratyczny lewiatan, który kosztuje, trwa w nieskończoność i niekoniecznie musi zakończyć się sprowadzeniem danego przestępcy. Przejdźmy teraz do pierwszego przypadku ekstradycji w polskiej historii tego procesu. Ze wszystkich, na kogo mogło trafić, to trafiło akurat na górala, pana Mirosława, który został wydalony do USA, bo tego oczekiwał amerykański wymiar sprawiedliwości. A cała przygoda pana Mirosława rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy to wiózł gigantyczną ciężarówkę wypełnioną ogromną ilością cytrusów ze stanu Arizona do stanu Illinois. Kiedy policja go zatrzymała, okazało się, że nie tylko cytrusy były na pace. Po bliższym przyjrzeniu się ładunkowi okazało się, że pod wszystkim mieściło się całe 5 kg kokainy. Wypuszczony został na następny dzień, bez jakichkolwiek zarzutów. Zapewne pomocne we wszystkim było tłumaczenie, że przecież wieziony ładunek był zaplombowany, więc co mu do tego? Po powrocie do Polski władze amerykańskie rozesłały jednak listy gończe. Prokuratura doszła do wniosku, że pan Mirosław jednak był mocno związany z organizacją przestępczą trudniącą się szmuglowaniem narkotyków po Stanach. Polskie władze zdecydowały się zwinąć pana Mirosława dopiero po świętach Bożego Narodzenia, ale nie było od razu wiadomo, że przekażą go od razu, bo w końcu Amerykanie swoich obywateli nie wydają innym państwom. Po kilku latach sąd w Nowym Sączu podjął decyzję o wydaniu górala, żeby odpowiadał za posiadanie narkotyków. Po półtora roku od siatki w areszcie ekstradycyjnym trafił do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Największym przypadkiem ekstradycyjnym dla nas jest niegdysiejszy figurant na liście 100 najbogatszych Polaków wprost – Bogusław Baksik. Kradł grube miliony, a pomyśleć, że zaczął jako stroiciel fortepianów czy organista w kilku parafiach. Ten, tworząc spółkę ArtB, przelewał pieniądze przez całe zastępy banków, co poskutkowało wielokrotnym oprocentowaniem. Mechanizm oscylatora po 2 latach wzbudził podejrzenia na tyle poważne, że na całe kilkanaście godzin przed jego aresztowaniem Baksik dostał cynk od samego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, żeby uciekał i to szybko. Szef biura Maciej Zalewski poszedł siedzieć na 2,5 roku, a Baksik zwiał do Izraela, gdzie już wcześniej robił interesy, dostał obywatelstwo, ale i wydał za nim list gończy Interpol. W 1996 wydano go Polsce. 4,5 roku czekał w areszcie na wyrok. Odsiedział jeszcze niespełna 2 lata. Po wyjściu na wolność znowu zaczął kombinować, ale to temat na zupełnie inny film. Kolejnym naszym krajanem, który zapewne prawo ekstradycyjne ma w jednym paluszku, to znany wszem i wobec utalentowany reżyser Roman Polański. Twórca pianisty jest pożądaną osobą przez Stany Zjednoczone, odkąd w 1977 roku sąd w Los Angeles uznał go za winnego seksu z nieletnią Samanthą Gailey. Ugoda zawarta nie była jednak taka pewna w oczach Polańskiego i po odsiedzeniu 42 dni w zakładzie karnym opuścił USA jeszcze przed ogłoszeniem wyroku, bo pan Roman obawiał się, że sędzia nie dotrzyma warunków ugody. Po ponad 40 latach ostatecznie uznano jego ekstradycję jako niedopuszczalną prawnie i stąd, póki pan Roman się pilnuje, tak nie trafi na grunt amerykański. Na zachodzie sporo jest przypadków dość legendarnych, jeśli chodzi o ekstradycję. O Ronim Biggsie opowiadał nie będę, o uczestniku napadu stulecia w Anglii z 1963 roku. Opowiedziałem w innym materiale na temat napadu stulecia z 1963 roku. Zachęcam do obejrzenia, co się będę dublował. Tu warto natomiast na pewno wspomnieć o osobie Charlesa Taylora, dyktatora Liberii, któremu postawiono 17 zarzutów popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Ten dorobił się gargantuicznego majątku, grabiąc co się tylko dało, by w końcu zbiec do Nigerii, gdzie w końcu i władze doszły do wniosku, że trzymanie takiego szaleńca to tylko kłopot. Rzecz jasna, pomocne w osiągnięciu takiego zdania były sankcje międzynarodowe. W każdym razie w 2006 roku władze Nigerii wydały zgodę. Tylko ciekawe, że zaraz na następny dzień Charles Taylor zniknął ze swojej luksusowej willi i słuch o nim zaginął. Najlepsze jest to, że organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka trąbiły na ten temat na wiele dni przed jego zniknięciem, a tak udało mu się zbiec. Najbardziej sensacyjnym przykładem związanym z ekstradycją musi być Wiktor Anatoliewicz But, który był właścicielem kilku transportowych linii lotniczych, ale nie tylko. Kto oglądał film z Nicolasem Cage'em w roli głównej, ten wie. Pan życia i śmierci to film luźno oparty na jego osiągnięciach. Wiktor, wykorzystując swoje linie lotnicze, handlował bronią na skalę globalną. Jak sam o sobie mówił, uzbrajał, dozbrajał i uzbroił w wszelkie armie świata poza Armią Zbawienia. W jego przypadku władze USA dopięły swego i doprowadziły do jego zatrzymania w Bangkoku. Dzięki ekstradycji trafił do USA w 2010, a w 2012 nowojorski sąd skazał go na 25 lat i 15 milionów dolarów grzywny. Podobno siedzi, choć film sugeruje coś kompletnie innego. Polecam film, kto nie widział, Pan Życia i Śmierci. Przedostatnim panem, o którym dzisiaj sobie powiemy, to nikczemny główny wykonawca Holokaustu SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann, który pod koniec wojny przybrał tyle różnych tożsamości, by w końcu na terenie Argentyny zostać niejakim Ricardo Clementa. Kiedy natrafiono na jego ślad, prokurator generalny Hestii nie wystąpił o ekstradycję w obawie przed tym, że pracownicy ambasady mogli dać mu zawczasu cynk, a już wtedy ponownie Ricardo mógłby się zapaść pod ziemię na ładnych parę lat. Dane na temat jego lokalizacji przekazano Mossadowi. Ten sprowadził zbrodniarza, a tego spotkała należyta pętla wokół szyi. Na koniec jednak powiedzmy sobie o najświeższym, największym nazwisku związanym z tematyką ekstradycji. Edward Snowden miał prawo podejrzewać, że stanie się osobą poszukiwaną numer jeden przez amerykańskie służby po tym, jak dokumenty przez niego ujawnione ukazały, jak to sobie NSA, czyli amerykańskie służby bezpieczeństwa, śledzą i gromadzą dane dotyczące aktywności zarówno internetowej, jak i telefonicznej Amerykanów czy obcokrajowców. Za szpiegowstwo grozi mu 10 lat więzienia, przy czym Amerykanie mają związane ręce. Podobno przygotowywano wniosek o jego ekstradycję, gdzie USA będzie się domagać od Hongkongu jego wydania. Ale wszystko na nic, bo co prawda Stany Zjednoczone mają umowę o ekstradycji z Hongkongiem, ale w palecie różnorodnych przestępstw nie widnieją te, które mają zabarwienie polityczne. A to już wystarczy, by pan Snowden póki co czuł się dość swobodnie, bo szpiegostwo właśnie jest uznawane za przestępstwo polityczne. Amerykanie są że za taki akt szpiegostwa należy się 10 lat. Tylko Hongkong jakoś w tej sprawie nie wykazuje jakiejś specjalnej nadgorliwości. Edward Snowden, były pracownik CIA, ujawniając kilkaset tysięcy tajnych, jak i ściśle tajnych dokumentów, przyczynił się do największego wycieku informacji w historii Stanów Zjednoczonych. A ciekawe, że od sierpnia 2013 roku cieszy się azylem tymczasowym w Rosji, i wszystko wskazuje na to, że może zostać uniewinniony. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki w górę, jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. No i zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jak to jest z tą ekstradycją. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam! Watch out!